bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór. Przed mikrofonem Edyta Wołosika w studiu Polskiego Radia Białystok, prezes Stowarzyszenia My dla Innych, Rafał Środziński.
Witam serdecznie.
Jedną z okazji naszego dzisiejszego spotkania jest nagroda. Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich za wdrażanie w praktyce systemu wspierania niezależnego życia w nurcie praw człowieka oraz konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Tutaj jest właśnie ta nagroda. Przyniósł pan do studia Polskiego Radia Białystok. Nagroda, które... Jakie ma dla pana osobiście, ale też dla działalności stowarzyszenia znaczenie?
Nagroda to ma dla nas wyjątkowe znaczenie. Jest to dla nas najwyższe wyróżnienie, które mogliśmy chyba w naszym kraju otrzymać, ponieważ ta nagroda jakby wręczana przez Rzecznika Praw Obywatelskich, to jest to nagroda Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Czyli jest to nagroda od środowiska, samego środowiska osób z niepełnosprawnościami. W skład Polskiego Forum wchodzą organizacje z całego kraju, które wspierają osoby z niepełnosprawnością. Ze wszystkich województw są to bardzo duże organizacje, ale też posieciowane mniejsze organizacje, więc uznanie, że to, co robimy, jest dobre przez same osoby z niepełnosprawnością, bo takie zasiadały w kapitule, jest dla nas najwyższym wyróżnieniem. To wskazuje, że to, co robimy, jest na dobrej ścieżce, że ktoś to jakby dostrzegł. I wydaje nam się, że chyba wyższej nagrody już nie ma.
To rzeczywiście środowisko, to, które wspieracie na co dzień, przyznało tę nagrodę, zdecydowało o tym, że trafi ona do Białegostoku, do Stowarzyszenia My dla Innych. I tutaj właśnie pojawia się to, co często przewija się w rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami, że fajnie by było, żeby to właśnie te osoby mogły uczestniczyć, gdy ktoś zza biurka, tak umownie powiem, podejmuje decyzje. Więc nagroda z tego środowiska świadczy o tym, że wy akurat idziecie w dobrym kierunku.
Tak, to jest dla nas również bardzo ważne, żeby osoby same, które doświadczają jakiejś kwestii, na przykład niepełnosprawności, wypowiadały się w swoim imieniu. I to jest jedna część naszej misji, aby osoby z niepełnosprawnością same mówiły o tym, czego potrzebują. Tak nazwana self-adwokatura, czy samorzecznictwo, jest czymś, co nam przyświeca jakby w całej tej idei, żeby osoby z niepełnosprawnością nie były traktowane jako biedni podopieczni, którzy są wspierani przez jakichś tam dobrych ludzi, tylko że osoba z niepełnosprawnością to pełnoprawny obywatel naszego miasta, który tak jak każdy z nas ma prawo tu mieszkać, ma prawo tu pracować, ma prawo tu żyć, mieć znajomych i samemu wypowiadać się o swoich potrzebach.
Ta szeroka działalność Stowarzyszenia My dla Innych, tak upraszczając, można powiedzieć, że skupia się wokół aktywizacji i pracy osób z niepełnosprawnościami, bo Zakład Aktywności Zawodowej to jest jedna z tych właśnie działalności. Na czym polega? Kto może w tym Zakładzie też Aktywności Zawodowej albo też być podopiecznym Stowarzyszenia My dla Innych?
Uważamy, że naszym klientem jest osoba, która z jakiegoś powodu w swoim życiu potrzebuje naszego wsparcia. Natomiast formalnie jest to osoba z niepełnosprawnością, osoba, która zazwyczaj niestety musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, gdyż jest to wymóg wielu nazwijmy to grantów, darczyńców, którzy jakby zastrzegają, że jakby przekażą w dyspozycji nam jakieś środki na realizację jakiegoś zadania, ale musi to osoba niestety posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. I tak, zgadza się. Bardzo dużym wsparciem jest wsparcie zawodowe, czyli pomagamy ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Zakład Aktywności Zawodowej to jest taki specjalny zakład pracy, gdzie osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym głównie, pojawia się też w stopniu umiarkowanym, ale to jest może być niestety formalnie dużo mniejsza część, pracują. I w naszym zakładzie jest sklep charytatywny, jest pralnia wodna, jest szwalnia i pracownia taka integratorska, my nazywamy ją fotograficzna. Razem w zakładzie pracy naszym dostaje pracę 37 osób z niepełnosprawnością. Ale prawie 100 osób zatrudniamy na otwartym rynku pracy w programie zatrudnienia wspomaganego, tak zwanym potocznie trenerzy pracy, ponieważ to trenerzy pracy wychodzą do różnych firm i idą do tych firm razem z osobą z niepełnosprawnością. To druga część, nawet nie wiem, czy chcę powiedzieć, że ważniejsza, bo jedno i drugie jest ważne. Nie każdy się odnajdzie na otwartym rynku pracy. Nie wszyscy chcą pracować w takim specjalnym zakładzie, jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej. Więc trochę na tym między innymi polega nasza kompleksowość, że mamy różne stopnie wsparcia i pomagamy znaleźć pracę i na otwartym rynku pracy, gdzie pracuje prawie 100 osób przy naszym wsparciu, a w programie jest 200, i 37 osób, które pracuje w naszym zakładzie aktywności zawodowej, w naszym zakładzie pracy.
A czy można powiedzieć, że dla niektórych osób zakład aktywności zawodowej jest tym pierwszym etapem, żeby wejść na otwarty rynek pracy? Że tu nabywają umiejętności, które właśnie na otwartym rynku pracy są niezbędne albo też potrzebne?
Takie jest założenie zakładów aktywności zawodowej, że mają one być przystankiem, a nie końcowym elementem dla osób, że mamy zadanie przygotować te osoby właśnie do wejścia na otwarty rynek pracy. Ale czy to jest pierwszy element? Mamy jeszcze wcześniejsze. Warsztat terapii zajęciowej, czyli miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnością głównie intelektualną są przygotowywane do tego, aby w przyszłości właśnie podjąć zatrudnienie. Taki jest pomysł na to, że osoby, na przykład kończąc szkołę specjalną, trafiają najpierw do warsztatu terapii zajęciowej, potem z warsztatu do zakładu aktywności zawodowej, a później na otwarty rynek pracy. Jednakże jakby bywa różnie i można zacząć od do dowolnego momentu, w zależności od własnej gotowości. I też jakby nie wspieramy tylko i wyłącznie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ale również osoby ze spektrum autyzmu, czy też osoby doświadczające kryzysów psychicznych.
Co jest barierą, jeśli chodzi o pracę osób z niepełnosprawnościami? Podejście na przykład rodziny takich osób, że sobie nie poradzą, że to jednak jest pewien obowiązek, bo ktoś musi wstać, pójść do tej pracy. Oczywiście dostaje za to wynagrodzenie, no ale jednak tutaj takie wymagania też są potrzebne. No nie chciałabym upraszczać absolutnie, bo osoby z niepełnosprawnościami powinny wychodzić, powinny pracować, jeśli mają taką ochotę, jeśli mają taką potrzebę, jeśli mają takie możliwości. Ale czasami mam wrażenie, że może rodzinom jest wygodniej, żeby ta osoba była w domu.
Czasem tak się zdarza, czasem jest to presja otoczenia, więc jeśli mam wskazać największą barierę, to nasza mentalność. Świat się bardzo szybko zmienia. Nie do wszystkich jeszcze doszło, że właśnie osoba z niepełnosprawnością, na przykład intelektualną czy doświadczająca kryzysu psychicznego, może pomimo trudności funkcjonować tak jak każdy z nas. Często mamy takie zaszłe nasze różne myśli, trochę z poprzedniego systemu, że taką osobą z niepełnosprawnością to już można się tylko i wyłącznie zaopiekować. I że na przykład mama, kiedy rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, ma zrezygnować z pracy, aby się już tą osobą do końca życia zaopiekować. No to jest podejście trochę jakby z zeszłego systemu, który już dawno na szczęście jest za nami. Nasza myśl społeczna, tak jak i technologiczna, idzie bardzo szybko do przodu. Kiedyś pisaliśmy ręcznie, potem były maszyny do pisania, dzisiaj mamy komputery, a dzisiaj nawet mamy takie komputery, które są wielkości telefonu komórkowego. I trochę tak jest z naszą myślą społeczną, że kiedyś osoby z niepełnosprawnością izolowaliśmy, potem pozwoliliśmy im funkcjonować w takich placówkach bardzo opiekuńczych. Rozmawialiśmy o tym, że rodzic powinien jakby właśnie tylko i wyłącznie zaopiekować się tą osobą z niepełnosprawnością. Dziś ta mentalność powinna się zmienić. Dzisiaj mówimy o tym, że osoba z niepełnosprawnością powinna być w pełni aktywnym członkiem naszej społeczności. Również chodzić do pracy, mieć własne środki i środowisko, w którym będzie się realizować, a rodzic swoje, w którym również może się realizować zawodowo. Co jest bardzo trudne, bo jeżeli ktoś zrezygnował na przykład z zatrudnienia 20 lat temu, to dzisiaj trudno z powrotem to odkręcić, 20 lat zaszłości. Więc pojawiają się różne bariery, które są często skutkiem poprzednich decyzji.
A w jaki sposób, tu jeszcze mówimy nie o tym otwartym rynku pracy, tylko właśnie czy o warsztacie terapii zajęciowej, czy też o zakładzie aktywności zawodowej, przygotowujecie taką osobę do pracy? Bo już pomijam te kwestie takie praktyczne, że no jeżeli jest szwalnia, no to trzeba bardzo dużo się nauczyć. Tu nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale i pełnosprawne. No nie każdy od razu usiądzie i będzie wykonywał te czynności. Ale czy trzeba też właśnie mentalnie przeszkolić, przygotować do tego, żeby taka osoba pracę podjęła?
Tak.
I czy prowadzicie właśnie taki wstęp do tego?
Najczęściej pracodawcy wskazują jako pierwszą rzecz, której oczekują od osób, które przygotowują ludzi do pracy, to że nauczą podstawowych takich elementów, jak na przykład nie spóźnianie się do pracy. Czy też, że jeśli pada deszcz, to i tak przychodzę do pracy. I pracodawcy często mówią o tym, że pojawia się to problem nie tylko wśród osób z niepełnosprawnością, ale też osób, które wchodzą dopiero na rynek pracy, tak na przykład ze szkół. Nie jest to nic, co możemy jakby przypisać jako cecha niepełnosprawności. Możemy to po prostu przypisać braku doświadczenia zawodowego, braku jakichś własnych doświadczeń i wiedzy na temat tego, jakie są oczekiwania. I to jest ważne, aby takie placówki jak właśnie Zakłady Aktywności Zawodowej, czy terapii zajęciowej, szkoły przygotowywały do pracy przez uczenie takich uniwersalnych wartości.
Przez uczenie życia.
Przez uczenie życia. Zaczynając od początku, że trzeba być punktualnie na czas, na stanowisku pracy. To nie jest jakby element niepełnosprawności, to jest taki element życiowy, który dzisiaj jest wyzwaniem. Naturalną rzeczą, że jeśli ktoś nigdy nie był w takiej roli, to może o tym nie wiedzieć i trzeba tego nauczyć. A jeżeli chodzi o konkretne umiejętności zawodowe, takie jak szycie na maszynie, czy obsługa pralki, to okazuje się, że nie ma dużej różnicy w tym, czy człowiek jest blondynem, brunetem, czy na przykład słabiej słyszy, czy ma wyższy czy niższy iloraz nazwijmy to inteligencji, czy ma zespół Downa, Tourette'a lub jakby coś zupełnie innego. Są to pewne konkretne predyspozycje zawodowe. Oczywiście, że jeżeli mówimy o szyciu na maszynie, to trzeba mieć tą motorykę, czy małą jakby sprawną, czyli jakby sprawne ręce i umieć się przez chwilę skupić na wykonywanej czynności. Jednak są to bardziej czynniki takie osobowościowe, czyli to, jaki dany konkretny człowiek jest, niż uogólnienie, że wszystkie osoby, które są brunetami, nie umieją szyć na maszynie. Wszystkie osoby, które mają niepełnosprawność intelektualną, nie umieją szyć na maszynie. Takich uogólnień nie możemy robić, ponieważ każdy człowiek ma jakąś swoją zdolność, którą trzeba odnaleźć i takiej pracy z tą osobą poszukać.
A jeśli chodzi o otwarty rynek pracy, jest coraz lepiej czy nie?
Tak, jakby tutaj widzimy ogromny przeskok mentalny, jak chyba już 10 lat temu zaczynaliśmy z programu zatrudnienia, to pracodawcy nie dowierzając wpuszczali nas trochę na zasadzie, no może się nic nie wydarzy i pobawmy się w to, że ktoś do nas przyjdzie. A dzisiaj mówimy o tym, że mamy prawie 100 osób zatrudnionych w firmach w Białymstoku przy naszym wsparciu. Mamy mnóstwo firm, które jakby wpuszcza nas właśnie na próbki pracy, aby osoby mogły doświadczyć, które z nami współpracują, zatrudniają, więc wydaje mi się, że pracodawcy już odrobili pracę domową i dostrzegli w osobach z niepełnosprawnością ten potencjał zawodowy, że są w stanie dobrze wykonywać swoje zadania, że są w stanie być dobrymi pracownikami, o ile oczywiście te rzeczy, które sama wykonywać, są dobrane odpowiednio do możliwości danej osoby.
To o jakich branżach mówimy w przypadku właśnie waszej współpracy z pracodawcami tutaj u nas?
Wszelkich, ponieważ na przykład mamy osobę, która była znanym, nazwijmy to, dyrektorem w korporacjach w Warszawie i gdzieś niestety rzeczy tak potoczyły, że doświadczyła kryzysu psychicznego i obecnie jakby obsługuje bardzo znaczące obsługuje strony internetowe i jakby skomplikowane, nazwijmy to, systemy. Takie informatyczne, bo ma takie umiejętności. Ale też mamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które jakby często wykonują prostsze prace, jakby jak sprzątanie, składanie, pracowanie na magazynie, ale mamy też osoby właśnie, które pracują przy wystawianiu aukcji na Allegro czy obsłudze sklepów internetowych. Nie można tutaj zawęzić do jednej branży, takiej na przykład jak potocznie mówi się, że gastronomia, gdzie wiele osób z niepełnosprawnością pracuje jako pomoc kuchenna, to nie możemy tak jakby określić, że to tylko to. ponieważ ważnym dla nas elementem jest diagnoza predyspozycji zawodowych. Co ta osoba robiła do tej pory, jakie ma umiejętności i co by chciała wykonywać. Bo nikt z nas, jeżeli jest przymuszany do jakiejś pracy, to w niej się nie odnajdzie. Trzeba dobrze jakby rozpoznać, co osoba chciałaby robić i czy w ogóle chciałaby robić. Jakby kwestia samej motywacji do pracy. Dlaczego ta osoba idzie do pracy? Czy to jest oczekiwanie kogoś z zewnątrz, że powinna iść do pracy? Czy ta osoba sama chce? Jest również tutaj bardzo, bardzo ważne, jest elementem tej wcześniejszej pracy. Przed pójściem do pracy musimy kogoś przekonać, że warto jest pracować.
Warto obalić kilka mitów, a przynajmniej taki, gdy mówi się, czy może ma pan, pani stanowisko pracy dla osób z niepełnosprawnością, to czy tak jest, czy może już tak nie jest, że pracodawca odpowiada, oj nie jest moja firma przystosowana do tego, by osoba z niepełnosprawnością pracowała, bo o czym od razu myślimy? Myślimy o tym, że potrzebna jest winda, że potrzebny jest podjazd, bo jeżeli mówimy, czy myślimy osoba z niepełnosprawnością, to widzimy wózek inwalidzki. A tak jak pan wspomniał tutaj, podając przykład osoby z zaburzeniem psychicznym, z depresją, to właśnie też jest niepełnosprawność. I my nie mówimy tylko o niepełnosprawnościach ruchowych, choć oczywiście promujemy to, by budynki były już przystosowane do tego, by również osoby z niepełnosprawnością ruchową miały możliwość i pracy, i korzystania z nich.
To prawda. Zazwyczaj, kiedy myślimy o niepełnosprawności, myślimy o widocznej niepełnosprawności. A mamy bardzo szereg różnych niepełnosprawności, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. A ludzie potrzebują naszej na przykład wyrozumiałości, więcej czasu lub trochę inaczej zarażonej przestrzeni. Nie każdy, i to niezależnie od posiadanego orzeczenia, jest w stanie pracować pod dużą presją lub w dużym hałasie. Jest wiele osób, które nie posiadają orzeczenia i nie są w stanie pracować w dużym hałasie i pomimo jakby różnych zdolności, to w jakimś miejscu się nie odnajdą, bo nie potrafią się skupić na danym stanowisku pracy. Ale wydaje mi się, że pytanie już pracodawcy o to, czy ma stanowisko dla osoby z niepełnosprawnością, jest pewnym błędem metodologicznym, bo powinniśmy, wiedząc, kogo wspieramy, zapytać, czy ma stanowisko pracy dla osoby, która szyje na maszynie. Czy ma stanowisko pracy dla osoby, która świetnie obsługuje jakiś sklep internetowy i mogłaby przy takiej pracy się rozwinąć. Trochę inaczej zaczepiamy, nazwijmy to pracodawcę, od potencjału i jego potrzeb. Kogo szuka? Bo z naszego doświadczenia tworzenie sztucznych stanowisk pracy też nie ma sensu. Pracodawca, który podejmuje decyzję, że chce zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, bo powiedzmy jakby ma jakieś dodatki, świadczenia.
Albo refundacje. Jeśli chodzi o stworzenie takiego stanowiska pracy.
Tak, nie? Ale nie przemyśli jakby tutaj zatrudnienia jakby tej osoby pod kątem, do czego jest mu potrzebna, do jakich czynności i pod te czynności nie szuka jakby pracownika, to jakby kończy się to zazwyczaj też niepowodzeniem. No troszkę jakbyśmy spojrzeli na zwykły proces rekrutacji. Tak jak szukam pracownika, to nie szukam jakiegokolwiek zazwyczaj człowieka, pierwszego, lepszego, tylko jakby pisząc ogłoszenie wiem, że szukam kogoś, kto na przykład, nie wiem, umie mówić po angielsku, kto obsługuje komputer w jakimś zakresie, kto umie szyć na maszynie. I to te kryteria są wskaźnikiem, czy zatrudnienie danej osoby z niepełnosprawnością będzie sukcesem, czy też nie.
A wspieracie pracodawcę, gdy zdecyduje się z wami współpracować na zasadzie, że opiekujecie się też tym pracownikiem, przynajmniej na początku, którego pracodawca zdecyduje się zatrudnić? Mówimy oczywiście o osobach z niepełnosprawnościami.
Na tym polega też zatrudnienie wspomagane, że trener pracy nie tylko wspiera samą osobę, ale przeprowadza pracodawcę przez cały taki system wsparcia, przez cały proces zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, ponieważ jakbyśmy wzięli również takie firmy sieciowe typu KFC, McDonald's na świecie również korzystają z zatrudnienia wspomaganego, to najpierw jakby różne testy, egzaminy wejścia na stanowisko pracy musi przejść sam trener pracy. I dopiero trener pracy wprowadza do zakładu pracy osobę z niepełnosprawnością i przeprowadza jakby taki instruktor stanowiskowy. Jakby to już jest też wsparcie pracodawcy, że odciążony jest od przeszkolenia pracownika w danym zakresie, tylko ten instruktor stanowiskowy właśnie realizuje trener pracy. I trener pracy ma również zadanie przygotować otoczenie współpracowników na przyjęcie w odpowiedni sposób osoby do zespołu i wytłumaczyć wszystkie zawiłości prawne dla pracodawcy, czy też księgowej, kadrowej, w zależności od kogo różne elementy zależą w firmie.
Działalność Stowarzyszenia My dla Innych jest szeroka. Taką może nie nowością w działalności, ale nowością w lokalizacji. To jest poradnia psychologiczna, obecnie mieszcząca się przy ulicy Kolejowej. Na czym polega ta zmiana? Tylko lokalizacyjna, czy nie tylko lokalizacyjna?
To nasza najnowsza część. Niestety, jakby widzimy, jakby myślę, że trochę konsekwencje różnych elementów COVID-u, wojny, ale też jakby takich systemowych naszych rozwiązań, presji na wynik, że mamy zalew osób, które doświadczają kryzysu psychicznego. I niestety, tak jak wspomniałem, dotychczas większość jakby grantodawców jakby ogranicza się do jakby wspierania osób, które mają orzeczenia. Mamy takie odzwierciedlenie tego wsparcia środowiskowego Otwarte Drzwi, gdzie wspieramy z terapeutami środowiskowymi osobami, które właśnie doświadczają tego kryzysu. Tą placówkę utworzyliśmy parę lat temu, widząc jakby zalew osób z kryzysem psychicznym, które się zgłaszało do nas po wsparcie, i stwierdziliśmy, że musimy taką ścieżkę tej grupie jakby wydzielić, że jakby ona potrzebuje trochę innego wsparcia dedykowanego. Ale nie każdy, kto doświadcza kryzysu psychicznego, ma orzeczenie, na pewno nie od razu. I chcielibyśmy podejmować różne działania, aby chronić ludzi przed tym, aby nie dostawali orzeczenia. I stąd taki nasz pomysł, aby utworzyć poradnię psychologiczną, aby dostarczyć ludziom te wsparcie trochę wcześniej. Więc chcielibyśmy udzielić wsparcia ludziom, którzy nie mają orzeczeń, aby zadbać o to nasze zdrowie psychiczne, aby skorzystać z terapii. Jest taki niestety ciągle w nas poczucie, że nie mogę pójść do psychoterapeuty, ponieważ to by oznaczało, że ze mną coś jest nie tak.
No, a jeszcze ktoś się dowie, to będzie wstyd.
Tak, jeszcze ktoś dowie, tak. To chcielibyśmy tego mu przeciwdziałać i jakby powiedzieć właśnie, że to nie wstyd sobie pomóc. I czasem warto jest wcześniej skorzystać, bo jeżeli sobie nie pomożemy w ten sposób, to niestety możemy się spotkać jakby z różnymi konsekwencjami tego. Jakby długotrwały stres, czy długotrwałe jakby życie w napięciu z różnych powodów powoduje w nas zmiany somatyczne, niższą jakość życia i jakby no, w związku z tym warto podjąć taką, zadbać o siebie po prostu, zadbać o siebie i skorzystać z takich form jako profilaktyka, zanim będziemy potrzebować posiadać orzeczenie.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu prezes Stowarzyszenia My dla Innych Rafał Środziński, ale zanim jeszcze się pożegnamy, to chciałabym też w perspektywie nadchodzących świąt powiedzieć jeszcze o tym, że stowarzyszenie prowadzi przy ulicy Antoniuk Fabryczny w Białymstoku sklep charytatywny i jest to znakomite miejsce terapii nie tylko dla podopiecznych stowarzyszenia, ale też znakomite miejsce na to, by zajrzeć przed świętami i nawet upominki czy prezenty swoim bliskim i znajomym tam zrobić. Zachęcamy do tego.
Zapraszamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Bez barier.